Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe w sprawie planów wydobycia węgla kamiennego zagrażających obszarowi Poleskiego Parku Narodowego. To już nie po raz pierwszy poruszamy ten temat na naszej radiowej antenie. Nie po raz pierwszy jesteśmy chociażby tutaj na samym terenie Poleskiego Parku Narodowego, tuż przy siedzibie PPN-u w Urszulinie. Tutaj stacjonuje nasz wóz transmisyjny. Krzysztof Kosior, który obsługuje ten wóz, Jarosław Gołowit, który ten program zrealizuje ze studia R2 z Lublina, Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się Państwu pięknie wraz z gośćmi. Dziś rzeczywiście bardzo wielu przedstawicieli Polskiego Parku Narodowego, ale także mieszkańców przyszło, aby podyskutować o tej ważnej sprawie. A skoro jesteśmy przy samej siedzibie dyrekcji Polskiego Parku Narodowego, pan dyrektor Jarosław Szymański, dyrektor PPN-u razem z nami. Panie dyrektorze, od pana zacznijmy. Od kiedy jest panu wiadome, że właśnie gdzieś tutaj w terenie otuliny samego Polskiego Parku Narodowego może powstać kopalnia wydobywcza węgla?
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jeśli chodzi o wiedzę na temat węgla znajdującego się, czy pokładu węgla znajdującego się pod Poleskim Parkiem Narodowym, to ta wiedza jest od dawna dostępna, praktycznie od początku istnienia parku. Taka wiedza była, że pokłady węgla znajdują się pod większością obszaru Poleskiego Parku Narodowego. Natomiast sam fakt, że węgiel ma być wydobywany tuż przy granicy parku, znam od niedawna, powiedzmy od półtora czy od dwóch miesięcy, od momentu, kiedy gmina Hańsk dostarczyła Poleskiemu Parkowi Narodowemu do uzgodnienia projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I właśnie z tego dokumentu taką wiedzę pozyskałem.
To proszę powiedzieć, panie dyrektorze, przypomnę, z nami dyrektor Polskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie, pan Jarosław Szymański. Jak pan się zapatruje na to pismo? Czy już jakiekolwiek odpowiedzi, czy rozmowy także z Radą Naukową Polskiego Parku pan podjął na ten temat?
Pani redaktor, rozmowy Rady Naukowej, również z przedstawicielami firmy, która na tym terenie prowadziła odwierty badawcze, są prowadzone już od jakiegoś czasu, powiedzmy od dwóch lat. Przedstawiciel firmy Global Mineral Prospects brał udział w posiedzeniach Rady Naukowej, informował o pracach badawczych, powtórzę, o pracach badawczych, tak, które miały określić czy dookreślić pokłady węgla w złożu Sawin, bo o
czy już
o tym
te same
mówimy.
Prace badawcze są w jakiś sposób zagrożeniem dla tutaj biosfery parku?
Same prace badawcze jakimś poważnym zagrożeniem jeszcze nie są, aczkolwiek ingerują w poziomy wodonośne. Tutaj musieliby się już specjaliści z zakresu hydrologii, geologii wypowiadać, ale z tego, co wiem od przedstawicieli Rady Naukowej Parku, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, to tu z tej racji jeszcze nie było poważnych zagrożeń dla przyrody parku.
Z nami także dr Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mieszkaniec tutaj tych ziem, ale także człowiek, który prowadzi badania na terenie Poleskiego Parku Narodowego. Czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o jakichś realnych zagrożeniach wtedy, kiedy ta kopalnia powstanie?
Ja to, panie redaktor, porównam do spotkania towarzyskiego w bloku. W jednym mieszkaniu odbywa się spotkanie towarzyskie, to czy pozostali mieszkańcy tego bloku nie będą tego odczuwać? Będą. Więc na pewno, jeśli taka kopalnia powstaje, pomimo zapewnień tych, którzy będą tą kopalnię budować, będzie to na pewno oddziaływać. Dlatego, że skala, żeby zobaczyć, jak oddziaływuje kopalnia na środowisko, Wystarczy się przejechać koło istniejącej kopalni w Bogdance. Są szkody górnicze, są miejsca, gdzie pola, łąki, ale również i zabudowania prywatnych ludzi nie tylko tracą na wartości, ale też ulegają uszkodzeniu. Więc można sobie wyobrazić, że podobne szkody będą przy Poleskim Parku Narodowym. Ja to też oficjalnie powiedziałem na Radzie Naukowej, której jestem też członkiem, że oto tutaj mamy historię porażki ochrony przyrody, bo nikomu z nas, tu wszystkim, którym się wydawało, że mamy obszar zabezpieczony najwyższymi formami ochrony przyrody krajowymi Unii Europejskiej, bo też są to obszary Natura 2000, międzynarodowymi, jest to rezerwat UNESCO. Okazuje się, że pomimo takich wysokich form ochrony przyrody
ten teren nie jest bezpieczny.
Nie jest bezpieczny. I ktoś realnie planuje eksploatować węgiel i wybudować kopalnię.
Dziś pogotowie radiowe z samej siedziby Polskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. pogotowie@radio.lublin.pl wraz z naszymi gośćmi.
Pogotowie radiowe.
Międzynarodowa Grupa Ochrony Torfowisk, czyli organizacja o światowym zasięgu, która zrzesza specjalistów w zakresie ekosystemów bagiennych, czy też właśnie torfowiskowych, wystosowała rezolucję, w której czytamy między innymi, że w ostatnim czasie docierają do nas informacje o zagrożeniach ekosystemów, między innymi właśnie przy Poleskim Parku Narodowym, wynikających z planów rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego na obszarze Polesia. Ale są z nami także, przypomnę, że dziś wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin, tuż przy siedzibie Polskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Są z nami także mieszkańcy chociażby gminy Hańsk. Proszę powiedzieć, panie Wiesławie, pan jest z samej gminy Hańsk. Jakie są pana obawy dotyczące tych planów budowy kopalni?
No myślę, że najważniejsze dla mnie to są właśnie sprawy rolnictwa. Czy dalej będzie tu się rozwijało się rolnictwo, czy po prostu będziemy musieli zwijać się, bo na pewno będą jakieś skutki tego po prostu. I czy te podatki, ja cały czas podkreślam, czy te podatki, które będą, czy nie zostaną w jakiś sposób przejedzone, jeśli już będą, jeśli już ta kopalnia powstanie, bo jeszcze do tej pory tak do końca chyba nie wiadomo, nikt nam nie mówi, czy jak daleko zaawansowane są prace nad dokumentacją, nad czym, nikt tego nie mówi w każdym razie. Czy później zrekompensują po prostu te straty, które będą w rolnictwie, ale myślę, że na pewno nie. To są straty nie do odrobienia, to są straty, które już będą na zawsze praktycznie. Tak mi się wydaje, dziękuję.
To kwestia rolnictwa, ale także kwestia turystyki, agroturystyki. Elżbieta Krasowska, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego tutaj na Polesiu.
Dzień dobry. Dla nas, znaczy dla mnie jako osoby, która od kilku lat zamieszkała tutaj i prowadzi właśnie gospodarstwo agroturystyczne, jakby ważnym aspektem jest to, po co ludzie tutaj przyjeżdżają, tak? Dlatego, że no to nie jest byle jaki powód, to jest bardzo ważki powód. Mamy tutaj mnóstwo gatunków chronionych ptaków i roślin i ludzie z całego świata, uwierzcie mi Państwo, z całego świata przyjeżdżają, a naprawdę od niewielu lat tak naprawdę w ogóle poszła w świat informacja o takich zasobach, jakie tutaj mamy na Polesiu. Są to naprawdę wyjątkowe zasoby przyrodnicze i nie możemy sobie pozwolić na stratę tego. Już abstrahując od tego, czy się na tym zarabia, czy się na tym nie zarabia, ale po prostu jakby straty w przyrodzie spowodowane eksploracją złóż węgla kamiennego w XXI wieku, w ogóle to jest po prostu coś, co mi się w głowie nie mieści.
Z nami także pani Anna Będziejewska z gminy Hańsk, miejscowość Stary Majdan.
Nie wiem, czy tu w ogóle cokolwiek jeszcze można dodać do tego, co poprzednicy powiedzieli. No, jestem tu od niedawna, od 5 lat w tym miejscu, od kilkunastu lat na Polesiu. Przeniosłam się z miasta, no i szczerze mówiąc liczyłam na to, że tutaj będzie teren turystyczny, a nie górniczy.
Natomiast pan Maciej Mroczek z gminy Hańsk, z miejscowości Wojciechów, bezpośrednio obawia się tego, bo słyszał takie pogłoski, że być może, no właśnie, pana pole uprawne jest zagrożone, jeśli chodzi o budowę, no bo przestanie być tym polem uprawnym.
Dzień dobry. Znaczy ja akurat mieszkam na samej granicy Otuliny Polskiego Parku Narodowego, mniej więcej tak połowę gospodarstwa mam w Otulinie i od dłuższego czasu z dużym zaniepokojeniem przyglądamy się rozwojowi sytuacji. I to już nawet nie tylko może chodzi o to samo pole, to chodzi o, po prostu o to miejsce, w którym mieszkamy, ten spokój, który no, niestety ulegnie zniszczeniu, gdyż tak duży zakład w tej okolicy, to wszystko zniszczy. Zresztą moje zdanie podzielają mnie mieszkańcy mojej wsi, okolicznych wsi, którzy po prostu to miejsce sobie cenią, choć mieszkają tu od pokoleń, a tu od 20 lat dopiero. Nawet bardzo, bardzo bulwersuje nas fakt, gdy przyglądamy się po prostu miejscu wykonywania odwiertów. Jeden odwiert był wykonany na terenie Otuliny, jeden odwiert był planowany na terenie Otuliny, ostatecznie niewykonany, tam były już umowy nawet podpisane z najprawdopodobniej, przynajmniej rozmowy były prowadzone już intensywnie z właścicielem działki. Ten odwiert był planowany na działce, które bezpośrednio przez drogę graniczy z nawet nie z Otuliną, tylko z Poleskim Parkiem Narodowym. Działka ma 250 metrów długości mniej więcej, także w takiej odległości był planowany. Dwa odwierty zostały wykonane na teren, bezpośrednio praktycznie na granicy Otuliny. Jeden z odwiertów był wykonany 200 metrów, dwa czy trzy w odległości około kilometra. No, jak rozumiemy, Tu planowane jest wydobycie. No, powinno się odwierty wykonywać w miejscach planowanego wydobycia. Szczególnie, że z różnych wiadomości posiadamy taką wiedzę, że największe złoża są pod parkiem. Także to jest bulwersujące, że po prostu może przyjść inwestor zagraniczny. Ja już nie mówię, jaki to będzie kapitał, bo to jest, głównie będzie rządził to najprawdopodobniej inwestor. Mówi się tutaj o kapitale takim wolnym, azjatyckim, dużym. Także no, można przypuszczać, co tutaj się będzie działo. Teoretycznie rzecz biorąc, wydobycie pod samym parkiem, nawet według prawa, jest możliwe. Powinno być wtedy zachowane pewne standardy dla ochrony przyrody. Natomiast czy one zostaną dochowane? Powinno być na przykład wykonywane podsackowanie po wydobyciu. Podsackowanie praktycznie rzecz biorąc w obecnej chwili zupełnie gubi sens ekonomiczny wydobywania złoża węgla. Jest to tak drogie. Praktycznie nigdzie się nie podsackuje. Nawet na poprzedniej wersji strony firmy Balamara internetowej było wyraźnie napisane, że będzie to wydobywanie z zawałem stropu. Zawał stropu powoduje osiadanie gruntu. To jest tak mniej więcej 0,8 wysokości wydobycia. Czyli jeśli złoża mają około 2-2,5 metra, czyli można założyć, że teren siądzie 2 metry. Praktycznie zmiany stosunków wodnych nastąpią na tyle ogromne, że tego parku po prostu już nie będzie. Nie będzie naszych pól, nie będzie wsi od dawna, poza tym mówi się, że kilka wsi ma iść pod zalanie. Na razie nikt z nami nie rozmawiał o tym. Też tutaj tereny są położone na ogromnych zbiornikach wody podziemnych, które są zresztą chronione prawnie najprawdopodobniej. To są główne, to jest bodajże główny zbiornik wód podziemnych 406 chyba. Też docierają do nas takie bardzo niepokojące z różnych źródeł, po prostu analizując wypowiedzi różnych osób, działalność, że też może być w przyszłości tutaj zmieniona metoda wydobycia na podziemne zgazowywanie węgla. Jeśli ktoś chce, niech po prostu poczyta w internecie, co się z tym dzieje. Praktycznie tam, gdzie ono występowało, wykonywano, dochodziło do ogromnego skażenia środowiska. Tutaj przy tym uwodnieniu tego terenu po prostu może być masakra. Masakra tych okolic i zresztą o dużo większej powierzchni.
Niestety dziś nie udało się nam zaprosić przedstawicieli spółki Balamara, Global Mineral Prospects. Nie tak jak na wiosnę, kiedy rzeczywiście ci przedstawiciele byli także z mieszkańcami podczas dyskusji na żywo w programie Pogotowie Radiowe. Jeszcze będziemy dopytywać o te wszystkie rzeczy i te nieścisłości, które dzisiaj Państwo w czasie tej audycji zgłaszają. Razem z nami natomiast doktor inżynier Arkadiusz Iwaniuk, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lublinie. Panie dyrektorze, czy panu ta sprawa, o której dzisiaj, no tak jednak w emocjach rozmawiają i mieszkańcy, i naukowcy, i przedstawiciele Polskiego Parku Narodowego, jest znana i od jakiego czasu?
Dzień dobry Państwu. Każda inwestycja przemysłowa takiego typu, tak dużym zasięgu, powinna przejść taką ocenę środowiskową. Głównym elementem oceny jest raport środowiskowy. Formalnie taki wniosek, taki raport nie wpłynął i nic nie zapowiada, żeby pojawił się. Niemniej trzeba pamiętać, że ocena środowiskowa musi uwzględniać wpływ przedsięwzięcia na m.in. obszary Natura 2000 i na gatunki szczególnie ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Już mówię tylko nie tylko o prawie polskim, ale też o tym, jakie jest prawo w tym zakresie Unii Europejskiej chroniące przyrodę. I zasadniczo inwestycja nie może naruszać ani populacji, ani siedlisk w tych obszarach. Powinna być tak przeprowadzona, żeby zasoby przyrodnicze, te najcenniejsze, ochronić. Tutaj warto przypomnieć, że populacja żółwia błotnego, wodniczki, strzebli błotnej, czyli różnych gatunków kręgowców, to są gatunki wysoko cenne w skali nie tylko Polski, ale Europy, a nawet można powiedzieć świata. Wobec tego trudno byłoby się pogodzić z inwestycją, która naruszałaby te zasoby przyrodnicze. Nie bardzo sobie wyobrażam takie inwestycje. No, niemniej tak mówię, że formalnie nie mamy żadnego wniosku. Trudno powiedzieć, jakie zamiary ma inwestor. Niemniej prawo stoi przede wszystkim po stronie, moglibyśmy powiedzieć, przyrody pod kątem jej ochrony. Chciałbym jeszcze dodać, że to, co obecnie posiadamy, te zasoby przyrodnicze, to jest i tak, jakby można powiedzieć, ostatnie fragmenty, które udało się ochronić przed melioracją, przed wpływem działalności człowieka bardzo silnym w latach 60., 70., to są pewne takie ostańce nasze przyrodnicze, tym bardziej są cenne i tym bardziej powinny podlegać ochronie. Więc tutaj też warto rozważyć, nawet ekonomicznie rozważając, no widzimy, że wartość przyrodnicza no jest bardzo wysoka, bardzo cenna, niemalże można powiedzieć no bezcenna. No i pamiętajmy też, że każde przedsięwzięcie przemysłowe, szczególnie takie wydobywcze, funkcjonuje przez jakiś czas, kilkadziesiąt lat, przynosi dochody. Natomiast potem surowce się kończą. Natomiast przyroda, dobrze pielęgnowana, nawet tak z punktu widzenia ekonomicznego, może nam przynosić dochody w sposób
nieprzerwany
bardzo długo. Można nawet powiedzieć, że coraz większe dochody, bo jeszcze pamiętamy, że 20 czy 30 lat temu nikt nie myślał, że Poleski Park Narodowy powstanie, czy w ogóle jest to obszar godny odwiedzenia. Teraz mamy kilkadziesiąt tysięcy turystów, którzy też generują pewien dochód, już niebagatelny, i możemy się spodziewać, że wartość obszarów naturalnych będzie coraz wyższa, coraz bardziej doceniana przez społeczeństwa. Więc nawet z punktu widzenia pewnego ekonomicznego, rozsądek podpowiada, że to jest lepszy kierunek rozwojowy, bardziej zrównoważony i dający lepsze, długoterminowe szanse rozwoju.
To zdanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, dr inżynier Arkadiusz Iwaniuk. Jest razem z nami, ale są także inni goście. Do rozmowy powracamy za chwilę.
Pogotowie radiowe.
Wskutek zezwolenia na prace poszukiwawcze złóż węgla wydanego w 2018 roku przez głównego geologa kraju, prace wydobywcze mogą rozpocząć się zaledwie kilka kilometrów od bagna Bubnów. I o tym terenie właśnie porozmawiamy, a to był fragment z międzynarodowej rezolucji wystosowanej przez Międzynarodową Grupę Ochrony Torfowisk, organizację o światowym zasięgu właśnie specjalistów w zakresie ekosystemów bagiennych. Razem z nami także pan Waldemar Raduj, konserwator obwodu ochronnego Bubnów Polskiego Parku Narodowego. Rzeczywiście ta obawa i to wszystko, o czym w tym momencie tutaj rozmawialiśmy, zwłaszcza w kontekście bagna Bubnów, są realnym zagrożeniem dla miejsca, którego pan po prostu chroni na ten moment?
Na tą chwilę jak najbardziej plany budowy kopalni to jest realne zagrożenie dla nas, ale tak naprawdę największe w tej chwili zagrożenie dla nas to jest niepewność z tego, co się wydarzy. Bo tak naprawdę sama budowa kopalni niesie ze sobą poniekąd obniżenie poziomu wód gruntowych, które wpłyną nie tylko na torfowiska, ale na rozwój rolnictwa w okolicy. Poniekąd jesteśmy przez to w stanie utracić ten nasz przedmiot ochrony, czyli torfowiska niskie, otwarte. A z drugiej strony w momencie, gdy nam się porobią zastoiska wody, bo teren zacznie nam się obniżać nawet poza terenem parku, spowoduje to zmianę kierunku przepływu wody, która też niekorzystnie wpłynie na stosunki wodne w parku, a szczególnie w tej części kompleksu Bagna Bubnów i Bagna Staw, która znajduje się poniekąd prawie na terenie projektowanej kopalni.
Czy panu, jako konserwatorowi tego obwodu ochronnego Bubnów na terenie Polskiego Parku Narodowego, znane są jakiekolwiek, nie wiem, mapy, plany, czy takie rzeczy otrzymaliście państwo, wstępne projekty od inwestora, czy w ogóle taką wiedzą także Polski Park dysponuje?
Jakieś takie poglądowe mapy to mamy. Tak naprawdę ja to posiłkuję się stroną internetową, jedną czy drugą, gdzie są zamieszczane jakieś tam projekty firmy, która chciałaby tutaj rozpocząć wydobycie. No i wiemy tak naprawdę, że tak do końca ten zasięg nie jest najważniejszy, bo samo miejsce, czy ono będzie pół kilometra od parku, czy kilometr, czy cztery kilometry, to jest tak naprawdę realne zagrożenie dla tej przyrody, która się tutaj znajduje.
Czy z tych pana słów wnioskuję, że najlepiej by było, gdyby zaniechano tych planów, gdyby po prostu ta kopalnia nie powstała?
Z ust pani mi wyjęła.
Czy także głos pracownika, pan dyrektor Polskiego Parku Narodowego podziela? Przypomnę, razem z nami Jarosław Szymański, dyrektor PPN-u.
Oczywiście z punktu widzenia ochrony przyrody w parku kopalnia przy granicy parku nie jest niczym dobrym. Pani redaktor, no przede wszystkim chodzi o stosunki hydrologiczne, które i o zmianę stosunków hydrologicznych, które niesie za sobą powstanie kopalni. Jak to już pan doktor Grzywaczewski podkreślał, możemy efekty takich działań widzieć na podstawie funkcjonującej kopalni w Bogdance. I na tej podstawie
nie
możemy...
Nie są to pozytywne efekty?
Dla otaczającej przyrody na pewno nie. No, oczywiście są i takie demagogiczne wypowiedzi, że przecież... grunt będzie osiadał, powstaną rozlewiska, przylecą ptaki, będzie pięknie, ale proszę państwa, czy można 10 tysięcy lat kształtowania się polskiej przyrody zastąpić jakimś zapadliskiem pokopalnianym? To nie w tym rzecz. Ta przyroda kształtowała się przez tysiąclecia. Natomiast możemy ją bardzo, bardzo szybko utracić. A wszystko na to wskazuje, że jeżeli wydobycie odbyłoby się w miejscu, które wskazuje firma starająca się o koncesję, to po prostu woda będzie odpływać z terenu parku, a bez wody wszelkie wartości przyrodnicze parku zostaną utracone, bo można powiedzieć górnolotnie, że Polski Park Narodowy, a Bagno Bubnów w szczególności wodą stoi. Tak, na tym polega jego wartość, tego jednego z niewielu już w Polsce i w Europie obszarów bagiennych, że udało się ten fragment w jako takim niezmienionym stanie zachować pomimo całego złego, co przyniosły ubiegłe dziesięciolecia, tak myślę o systemie melioracyjnym odwadniającym.
Proszę państwa, to, że dzisiaj się po raz kolejny spotykamy właśnie podczas programu na żywo, to, że państwo tak głośno mówią o tych swoich obawach co do budowy tej kopalni, to jak rozumiem jest taki głos, żeby wszyscy usłyszeli, że taka rzecz jest planowana. To jest także taki głos, który no niejako powoduje obronę przed tym wszystkim, o czym dzisiaj tutaj mówimy. Jak jeszcze państwo mogą się bronić? Czy państwo, nie wiem, stosują jakieś petycje, piszą chociażby do ministra środowiska? Jak to wygląda z tej strony? Czy można się obronić przed tymi planami i zamierzeniami inwestora, jeśli chodzi o wybudowanie tutaj kopalni? Doktor Grzegorz Grzywaczewski, mieszkaniec, a zarazem pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który także tutaj na tym terenie prowadzi badania.
Czym się możemy obronić? Oby to nie była pesymistyczna odpowiedź, ale mam nadzieję, że jak tutaj wszyscy stoimy, to nie po to tutaj stoimy, żebyśmy nie mieli nadziei, że się będziemy bronić. No smutne to jest, że w XXI wieku, można powiedzieć, w świetle reflektorów ktoś wpadł na taki pomysł, żeby w sercu polskiej przyrody zaplanować eksploatację węgla i budować kopalnię. Tak, oczywiście jako mieszkańcy wystosowaliśmy petycję do ministra środowiska, zwracając uwagę, że to są jedne z najcenniejszych terenów, nie tylko w kraju, ale również ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej czy międzynarodowego. Pod tą petycją podpisało się 800 osób, około połowa to są mieszkańcy tutaj wokół Poleskiego Parku, którzy mieszkają. Druga część to są osoby, które z tego parku korzystają jako turyści, czy powiedzmy przyjeżdżają tu na edukację. No, obrona to jest właśnie te nasze spotkania. Niech nasz głos będzie słyszany jak najszerzej, ponieważ inwestor, posiadając pieniądze, zawsze będzie przekonywał, że to jest coś, co będzie rozwijało ten region. My twierdzimy, że zasoby przyrodnicze mogą rozwijać ten region, a nie wybudowanie kopalni, zresztą tak jak już tu wszyscy wspominali, gdzie w krótkim czasie, no bo to będzie rzędu 10, 20 czy 30 lat, ten teren zupełnie się zmieni. My będziemy tutaj do ostatniej możliwości i będziemy protestować. Tak powstała druga petycja, skierowana do aktualnych władz samorządowych i przyszłych osób, które będą wybrane na stanowiska. Też ponad 1500 osób pod taką internetową petycją się podpisało. Ten głos międzynarodowy, który tu pani rektor przytoczyła, tej międzynarodowej organizacji, która chroni torfowiska, to jest też wielkie wsparcie, ponieważ to nie jest tak, że my tutaj lokalnie wymyśliliśmy sobie problem, który lokalnie o nim mówimy, tylko okazuje się, że mamy też wsparcie szersze, międzynarodowe. To nie tylko nam się to wydaje, ale ta duża organizacja, która skupia kilkadziesiąt krajów świata z 6 kontynentów, wspiera i potwierdza, że nasze starania o obronę tego serca przyrodniczego Polesia są słuszne.
My też oczywiście w programie interwencyjnym Pogotowie Radiowe będziemy jeszcze do tej sprawy powracać. Będziemy także pytać i przekazywać te pytania, które dzisiaj padły na naszej radiowej antenie przedstawicielom Balamary, Global Mineral Prospects. To Państwu obiecujemy. Do usłyszenia. Magdalena Lipiec-Jaremek, Polskie Radio.